Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Lipiec i sierpień to miesiące, kiedy wielu Polaków wybiera się na wakacje, na urlopy i wiele z tych osób chce wędrować po ścieżkach górskich, po szlakach turystycznych, nie tylko patrząc na wspaniałość przyrody otaczającego nas świata, ale także zatrzymując się w ważnych z perspektywy naszego narodu miejscach, z którymi związana była historia naszej ojczyzny. I w związku z tym o niezwykłej serii, na razie dwutomowej, a może będzie więcej tych tomów, o to też zapytam, serii ukazującej szlaki turystyczne, a jednocześnie miejsca związane z historią Armii Krajowej na terenie województwa małopolskiego, porozmawiam z panem Arkadiuszem Bąkiem, historykiem z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, współautorem przewodnika historyczno-krajoznawczego Śladami Armii Krajowej w Małopolsce. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Arkadiuszu, dwa tomy ukazały się dotychczas tego przewodnika historyczno-krajoznawczego. Przyznam szczerze, że kiedy zarówno w moje ręce trafił i pierwszy, a później drugi tom tej publikacji, no nie robią one niezwykle solidne wrażenie, zarówno pod względem takim wydawniczym, liczne fotografie, liczne informacje, ale też widać, że jest on bardzo solidnie przygotowany pod względem merytorycznym, pod względem również turystycznym. Chciałem zapytać, skąd się wzięła inicjatywa, aby stworzyć taki przewodnik? W jaki sposób narodził się pomysł?
Dziękuję bardzo za tak bardzo miłą opinię. Kolejną już taką opinię. W 2019 roku przystąpiliśmy do pracy nad pierwszym tomem przewodnika i pomysł wynikał z obserwacji takiego trendu rosnącej popularności w naszym kraju, różnego rodzaju aktywności organizowanych w plenerze, mających na celu przypomnienie o polskich bohaterach. Powstawały liczne grupy rekonstrukcyjne, organizowane były duże liczby rajdów, czy to i biegów terenowych, które upamiętniają zasłużonych żołnierzy lub oddziały partyzanckie. To również różne inicjatywy, które mają upamiętniać żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, Powstańców Warszawskich i także żołnierzy wyklętych. No i coraz więcej organizacji pozarządowych o takiej proweniencji patriotycznej stawia na taką formę upamiętniania i edukacji z tych lokalnych społeczności. Stąd pojawił się pomysł, żeby stanąć po drugiej stronie i opracować właśnie taki przewodnik historyczno-krajoznawczy, który pozwoli właśnie odbiorcy, czytelnikowi zapoznać się na spokojnie, dogłębnie z tą wiedzą, a także może być to jakiś scenariusz do kolejnych właśnie rajdów czy różnych inicjatyw patriotyczno-historycznych.
No tak, ale między pomysłem a realizacją tego pomysłu i przygotowaniem, a później opublikowaniem takiej książki, takiego przewodnika, jest jeszcze czas na zbieranie materiałów. No i właśnie takie można sobie zadać pytanie, czy te materiały, czy ten przewodnik powstawał wyłącznie zza biurka, to znaczy zespół redakcyjny siedząc w archiwach, patrząc na jakieś inne publikacje naukowe, popularyzatorskie, które ukazywały się odnośnie do historii Armii Krajowej na terenie obecnego województwa małopolskiego, czy też oprócz tej pracy właśnie archiwalnej, pracy z publikacjami, było to również pójście na szlak i odnalezienie takich miejsc i skatalogowanie w jakiś sposób takich miejsc.
Te dwa tomy powstały w ramach połączenia różnych właśnie form pracy zespołowej. Przede wszystkim jest to opracowanie historyczne o działalności Armii Krajowej, ujęte w postaci kilkunastu tras turystycznych po górskich szlakach i ścieżkach edukacyjnych na terenie województwa małopolskiego. Aby nadać jej cech charakterystycznych dla książek turystycznych i krajoznawczych, do takiej współpracy zaprosiliśmy panią Monikę Karolczuk. Jest to krakowska autorka wielu przewodników, także o tematyce religijnej. Przygotowując się, zaczęliśmy od tego, że zrobiliśmy kwerendę u nas w Muzeum Armii Krajowej. Sprawdziliśmy, jak u nas wygląda z materiałem ikonograficznym, jakie mamy zbiory muzealne, którymi możemy się pochwalić. I na podstawie tych eksponatów, tych archiwaliów, które są dostępne u nas i można oglądać na ekspozycji, pojawił się właśnie pomysł, żeby pokazać te oddziały na tych szlakach turystycznych. Czyli to była przede wszystkim kwerenda u nas w muzeum. Później nastąpiła także kwerenda w innych instytucjach kultury. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu oczywiście. No i przede wszystkim trzeba było pojechać na szlak. Trzeba było sprawdzić, żeby powstał taki przewodnik, dany rozdział. Zbudowanie takiego rozdziału musi się złożyć z pewnych przystanków, na których opisujemy dane wydarzenia, daną historię, którą chcemy tutaj zapoznać czytelnika. Dlatego trzeba było sprawdzić w terenie, czy takie miejsca występują, czy są miejsca, które upamiętniają żołnierzy Armii Krajowej, pewne wydarzenia, meteorologię, pacyfikację danych miejscowości, czy one się łączą jakoś ze szlakami turystycznymi, które występują tutaj w naszym województwie małopolskim. Dlatego, że naszym celem też było, żeby tego turystę, który pójdzie z naszym przewodnikiem w teren, poznawać tą historię Armii Krajowej, żeby ta osoba mogła poruszać się bezpiecznie po wytyczonych szlakach PTTK albo po szlakach, po różnych ścieżkach edukacyjno-historycznych, które są przygotowane przez daną gminę albo przez daną organizację pozarządową. Nie mieliśmy pieniążków właśnie, żeby wytyczać w terenie danych szlaków, dlatego musieliśmy korzystać z tej pomocy. I dlatego właśnie połączenie pracy naukowej, badawczej z tymi badaniami terenowymi, żeby właśnie zobaczyć, jak to wygląda w terenie, na te wyprawy, na te badania terenowe wziąć fotografa, który wykona zdjęcia krajobrazowe, pokaże piękno tutaj małopolskich krajobrazów, polskich tych szlaków, małopolskich szlaków górskich i także uwieczni te miejsca pamięci w postaci kapliczek, pomników, leśnych mogił, czy lokalnych, znaczy mogił żołnierzy na cmentarzach lokalnych, czy też właśnie mogił leśnych. I to wszystko trzeba było następnie zebrać właśnie w całość, opracować i tak po kolei powstawały dane rozdziały.
Kiedy ukazał się pierwszy tom przewodnika?
Pierwszy tom dość szybko powstał od momentu, kiedy rozpoczęliśmy pracę, bo już pod koniec 2019 roku ukazała się pierwsza publikacja. No niestety sytuacja pandemiczna, która wybuchła w 2020 roku, trochę uniemożliwiła nam promocję tej publikacji. Nie można było właśnie zorganizować spotkań, które pozwoliłyby nam szerzej to rozpropagować. Przystąpiliśmy do pracy nad drugim tomem, bo przychodziły bardzo pozytywne sygnały od odbiorców, że taki przewodnik jest potrzebny i przystąpiliśmy do takich prac i następnie w 2021 roku udało nam się pozyskać dofinansowanie na drugą część, która ukazała się także na przełomie właśnie roku i teraz można już z dwoma tomami pójść na trasy i podziwiając piękne krajobrazy małopolskie, także wczytać się w historię Armii Krajowej.
Jakie przykładowe miejsca przedstawia ten przewodnik? Gdzie można znaleźć jakieś ważne miejsca związane z historią Armii Krajowej? Bo czasem może być tak, że będziemy mimowolnie szli sobie turystycznym szlakiem, a tu na przykład będzie jakaś mogiła przy drodze, może będzie jakiś pomnik, może będzie jakaś tablica memoratywna. Które z nich, oczywiście subiektywnie, oceniłby Pan jako takie najciekawsze, może najbardziej warte odwiedzenia?
Znaczy, może nie podejmę się takiej oceny, które z mojej perspektywy są najważniejsze, dlatego że będąc współautorem tego przewodnika, to praktycznie do każdego miejsca jesteśmy przywiązani i jest to ważne miejsce, które chcemy pokazać, spopularyzować. Wiadomo, że bliższe mi są te trasy, które bezpośrednio pisałem i które przygotowywałem, ale naprawdę działalność Armii Krajowej tutaj na terenie Małopolski była bardzo bogata i też jest wiele takich miejsc, które nie możemy pokazać, albo w tej chwili nie możemy w takiej formie przewodnika będącego trasą z punktu A do punktu B i po drodze mijamy pewne przystanki. Mamy takie miejsca, w których właśnie nie możemy tego fenomenu pokazać, dlatego że Na przykład są to miejsca poza szlakami turystycznymi albo miejsca na bardzo ruchliwych trasach, drogach i staraliśmy się wtedy takie miejsca unikać w tej chwili. Natomiast pokazujemy działalność oddziałów partyzanckich czy poszczególnych żołnierzy Armii Krajowej na szlakach południowej Małopolski. Mamy rozdziały, które opisują działalność pierwszego pułku strzelców podhalańskich na terenie Gorców i Gorczęskiego Parku Narodowego. Tutaj w drugim tomie przy współpracy z panem Markiem Kurzeją, który napisał dla nas część historyczną tego jednego rozdziału, przedstawiliśmy obozy partyzanckie, jakie były na terenie Gorców. I te obozy przedstawiają zarówno wydarzenia z czasów II wojny światowej, działalność Armii Krajowej, działalność partyzancki sowieckiej, która dość licznie występowała w Gorcach, ale także pokazują, że w tych miejscach po wojnie również z tych obozów partyzanckich korzystali żołnierze podziemia powojennego, o których dzisiaj mówimy, że są żołnierzami wyklętymi. To również bardzo popularne szlaki turystyczne w Beskidzie Sądeckim. Opisujemy akcję oddziału Wilk, który dokonał rozbicia posterunku policji w Ochotnicy Dolnej i następnie uciekał przez pasmo Radziejowej do ziemianek, które były ukryte, prawdopodobnie do ziemianek, które były ukryte w lesie Koszarki nad Sztawnicą. I tam na przełęczy Przysłop grupa partyzantów została doścignięta przez Niemców. Nastąpiła bitwa, kilku partyzantów zginęło i następnie jest pochowanych na cmentarzu w Sztawnicy. Więc pokazujemy fenomen takiego powstania sztawnickiego, czyli działalność placówki Szpak, sieć, dowodzonej przez księcia Adama Czartoryskiego, który właśnie żołnierze konspiracji właśnie sztawnickiej na wieś o tym, że przystępuje się do akcji Burza, wzniecili, można powiedzieć, że właśnie powstanie. Tak to zostało zapamiętane. Chcemy właśnie pokazać, pokazaliśmy właśnie to, jak wyglądały te wydarzenia tutaj w Sztawnicy, w Kościenku nad Dunajcem. A w tle także pojawia się historia ostatniej grupy przetrwania Stanisława Perełki-Dębińskiego, ostatnich żołnierzy wyklętych tutaj, złapanych właśnie w Małopolsce, jako miejsce pobliskie, niedaleko naszego szlaku. Pokazaliśmy właśnie, jak dojść do tego miejsca, gdzie był obóz tej grupy przetrwania i które to miejsce jest dzisiaj upamiętnione poprzez też taką ścieżkę nazywaną partyzancką ścieżką na Krzemieniny. Jedna z naszych tras prowadzi przez pasmo po drugiej stronie Doliny Popradu, przez pasmo Jaworzyny Krynickiej. Przedstawiamy działalność oddziału partyzanckiego Juliana Zupka, Tatara. I tutaj również pojawia nam się wątek antykomunistycznego podziemia, ponieważ maszerując między Halą Pisaną a Halą Łabowską, możemy bardzo łatwo dojść ścieżką wytyczoną przez Nadleśnictwo Piwniczna. Można dojść do miejsca, gdzie kwaterowała Polska Podziemna Armia Niepodległościowców Stanisława Pióro-Emira i w której działał też i z którą przebywał ksiądz Władysław Gurgacz. I te charakterystyczne zdjęcia znane nam z różnych publikacji przedstawiające księdza Władysława Gurgacza właśnie w obozie tam w paśmie Jaworzyny Krynickiej czy przy wierchu nad kamieniem, który jest na szlaku czerwonym właśnie w paśmie nad Piwniczną i Łomnicą. Te zdjęcia przedstawiają właśnie księdza razem z jego kolegami i my przez te miejsca przechodzimy, więc dotykamy tej historii bezpośrednio, możemy dotknąć, być w tych miejscach, w których właśnie byli, działali i żołnierze Armii Krajowej i później żołnierze wyklęci pod koniec lat 40.
No właśnie, bo to jest olbrzymi atut tego przewodnika, że obu tomów tego przewodnika, że z jednej strony, choć tytuł dotyczy przede wszystkim Armii Krajowej, po prostu jej historii, oddziałów partyzanckich, które były tworzone w ramach struktur AK, to jednak także jest obecna historia drugiej konspiracji, czyli żołnierzy wyklętych, powojennego podziemia niepodległościowego. I jest jeszcze jeden atut, o którym warto wspomnieć, że niejako obok tych tras, niejako obok kwestii turystycznych, historycznych, jest również teraźniejszość, to znaczy pokazanie różnych inicjatyw lokalnych, właśnie na tamtym terenie, którymi jako turyści, zwiedzający będziemy posługiwać się tym przewodnikiem, tych przedstawienie środowisk, stowarzyszeń, organizacji, fundacji, które działają na rzecz upamiętnienia podziemia niepodległościowego.
Tak, tutaj jeszcze wracając, no historia Armii Krajowej jest nierozerwalnie związana z wydarzeniami powojennymi i tworzeniem się różnych oddziałów niepodległościowych. I na kartach przewodnika pojawiło się sporo żołnierzy i oficerów Armii Krajowej, którzy po 1945 roku nie złożyli broni i podjęli walkę z nowym komunistycznym okupantem. I bardzo dużo tras, a każdy tom składa się z 12 rozdziałów, więc mamy 24 tras, bardzo dużo takich sylwetek albo oddziałów partyzanckich pojawia nam się w tej treści, którą i także bardzo dużo miejsc takich właśnie w lasach, które dotyczą armii tych żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. I to też nawiązuje do pana ostatniej wypowiedzi, że ta pamięć o Armii Krajowej i o żołnierzach wyklętych jest nadal żywa w lokalnych społecznościach. Że właśnie, czy to władze samorządowe, czy miejscowe instytucje kultury, bądź organizacje rządowe organizują różne wydarzenia i inicjatywy, czy to są rajdy właśnie po różnych szlakach, czy to w Beskidzie Wyspowym, czy w Beskidzie Sądeckim, czy tak jak rajd także Hardego po ziemi olkuskiej, przygotowywany przez tamtejszy Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Olkuszu, czy rajd Szaroty Wojciecha Duszy na Podtatrzu, różne rajdy śladami żołnierzy wyklętych w Gorcach, czy właśnie w Beskidzie Sądeckim. To także swego czasu organizowane rajdy harcerskie szlakiem batalionu Barbara na Pogórzu Rożnowskim w okolicy Jamnej. Tych inicjatyw jest bardzo dużo. To są również izby pamięci, takie swoiste muzea domowe, które skupiają wszelkiego rodzaju muzealia i pamiątki. Mamy na przykład Izbę Pamięci pierwszego PSP AK w Słupnicach Górnych. Mamy Muzeum pierwszego PSP AK w Szczawie. Czy Muzeum Pamięci Narodowej przy Domu Kultury w Ochotnicy Górnej. To także Izba Pamięci Narodowej w Skansenie w Sidzinie. Izba Pamięci w Jodłówce Tuchowskiej. I tak możemy właśnie wymieniać, że w wielu tych miejscowościach są te muzea domowe, te izby regionalne, które przechowują pamiątki jeszcze po wydarzeniach z okresu II wojny światowej i również je opisaliśmy i przedstawiamy na kartach tego przewodnika. Inną formą tej żywej pamięci, z którą spotkaliśmy się przy tej książki, to były ścieżki historyczno-edukacyjne. Przede wszystkim dużą popularnością cieszą się dwie ścieżki przygotowane przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich, które wraz z gminą Słupnice i Nadleśnictwem Limanowa wytyczyło wokół Mogielicy dwie takie ścieżki. Jest to łącznie 20 kilka kilometrów ścieżek, na których po drodze właśnie są różne przystanki, tablice informacyjne, które opisują działalność lokalnych struktur Armii Krajowej na ziemi limanowskiej, a także wydarzenia takie jak właśnie zrzuty na Dzielcu w Słupnicach, czy właśnie koncentracja oddziału, obóz partyzancki oddziału Wilk pod Mogielicą, który został, najpierw odbyły się badania archeologiczne przeprowadzone przy współpracy z IPN-em, a następnie została przygotowana taka rekonstrukcja obozu partyzanckiego. Na tych ścieżkach pojawia się mnóstwo właśnie głazów z tablicami upamiętniającymi wydarzenia, czy to właśnie jakieś zrzuty dla partyzantów, czy to właśnie miejsca, w których były odprawiane msze partyzanckie, w których następowała koncentracja danych oddziałów, czy też właśnie mieszkańcy, którzy pomagali partyzantom, zostali przez Niemców aresztowani i ponieśli śmierć z tego powodu. Inną taką ścieżką niedaleko Słopnic, bo w tym barku też jest ścieżka edukacyjna, która przygotowana przez lokalną społeczność, która opisuje działalność placówki TRZOS w tym barku. I z tych właśnie ścieżek korzystaliśmy. Korzystaliśmy pisząc ten przewodnik. Także Gorczański Park Narodowy przygotował ścieżki edukacyjne, i z których jedna to jest na przykład partyzancka ścieżka z Łopusznej na Turbacz, czy ścieżka edukacyjna Doliną Potoku Jaszcze, gdzie kilka przystanków, a czy ta druga ścieżka Doliną Potoku Jaszcze prowadzi do uroczyska pamięci pod Przechybką, czyli miejsca katastrofy bombowca California Rocket z grudnia 1944 roku. I członkowie załogi, którzy przeżyli właśnie tą katastrofę samolotu California Rocket, zostali uratowani przez partyzantów i właśnie przezimowali, bo to już była końcówka grudnia, więc te kilka tygodni spędzili jeszcze w obozach partyzanckich, na kwaterach zimowych i następnie zostali ewakuowani. I to wszystko jest właśnie upamiętniane w Ochotnicy, w okolicznych miejscowościach. Mamy też wspomnianą wcześniej przeze mnie partyzancką ścieżkę przez Krzemieniny nad Sztawnicą w paśmie Radziejowej. Jest to właśnie ścieżka, która prowadzi do takich trzech punktów związanych z Armią Krajową i powojennym podziemiem niepodległościowym, czyli do schronu partyzanckiego pod Koszarkami, do kryjówki Adama Malinowskiego, trapera, oraz właśnie do obozowiska powojennej grupy przetrwania Stanisława Perełki Dębińskiego.
Wspomnieliśmy o Beskidach, o Pogórzu, o ziemi olkuskiej, a czy jest w tych przewodnikach jakieś miejsce dla Krakowa?
Zgadza się. Jedna z naszych ścieżek, która się pojawiła w drugim tomie, opisuje działalność Żelbetu, a szczególnie 7 kompanii 2 batalionu, i została poprowadzona południowym szlakiem twierdzy Kraków, czyli po szlaku związanym z fortyfikacjami austriackimi, austro-węgierskimi z I wojny światowej. Wytyczyliśmy właśnie miejsca związane z Armią Krajową, pokazując i tutaj właśnie przy współpracy z koleżanką Joanną Chudzicką, która przygotowała nam ten rozdział, właśnie wędrujemy od Fortu Prokocim przez Piaski Wielkie, Kosocice, Fort Swoszowice, Wróblowice do Parku Zdrojowego w Swoszowicach. I przebijają nam się tutaj takie dość ciekawe wątki. Pamiętajmy, że te tereny w okresie II wojny światowej to były na pograniczu ówczesnego Krakowa, którego granice administracyjne były inne niż są obecnie. Więc część tych miejscowości wymienionych znajdowała się poza granicami administracyjnymi, a obecnie należy do Krakowa. I tutaj są takie dość ciekawe miejsca, bo mamy na przykład krzyż księdza Franciszka Dźwigońskiego na Piaskach Wielkich, związany właśnie z kapelanem właśnie tej 7 kompanii drugiego batalionu. Dlaczego to jest takie ważne miejsce? Dlatego, że ten krzyż został postawiony w 1956 roku w miejscu na wzniesieniu, które wtedy było bardzo doskonale widoczne dla podróżujących główną ulicą Piasków, czyli ulicą Wielicką. I to była taka manifestacja przywiązania do wiary i tradycji piaszczan, taki symbol ich oporu wobec władzy komunistycznej. No obecnie to wzgórze jest zarośnięte i ten krzyż jest widoczny tylko, można do niego dojść tylko właśnie od domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ znajduje się na terenie kampusu. Inne takie miejsce właśnie związane z tą trasą krakowską Żelbetą, no to klub sportowy Orzeł Piaski Wielkie. Stadion i budynek klubowy. Przecież klub powstał z inicjatywy właśnie członków Armii Krajowej. Jego historia sięga właśnie okupacji niemieckiej, ponieważ niemieckie władze okupacyjne zakazywały zgromadzenia się Polaków w większych skupiskach, a jednak aktywność na polu sportowym nie podlegała tym ograniczeniom. Tak powstał klub sportowy, gdzie ci partyzanci, żołnierze Armii Krajowej mogli się spotykać i prowadzić działalność konspiracyjną. I takich miejsc właśnie na tej trasie jest jeszcze kilka. Zachęcam właśnie do zapoznania się z tym materiałem. Tak jest. Można spotkać naprawdę ciekawe wątki.
Niezwykle, niezwykle ciekawe, bo wiadomo, to tylko te podstawowe informacje, wybrane wątki spośród tych licznych turystycznych, krajoznawczych, historycznych tras przygotowanych przez zespół, w skład którego pan chodził. Był tam również pan Marek Bik, profesor Olgierd Grot, pani Monika Karolczuk. No i warto podkreślić, że rozmawialiśmy dzisiaj o dwutomowym przewodniku historyczno-krajoznawczym Śladami Armii Krajowej w Małopolsce. A moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był pan Arkadiusz Bąk, historyk z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Pozostaje życzyć radiosłuchaczom, aby również podążyli tymi szlakami, przepięknymi szlakami pod względem turystycznym, krajoznawczym, a jak słyszymy również z niezwykle pasjonującą historią i ważnymi z perspektywy naszego narodu. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!